Zanim zaczniemy mówić o książce, Marek Mierzwiak i Urszula Pawlik, o książce, którą Państwo widzą, a książka została napisana przez Joannę Lamparską i nosi tytuł Lekarze od zabijania medyczna, Gwardia Hitlera, to dwa słowa chciałbym powiedzieć o filmie, który jeszcze nie miał swojej premiery, ale jest już o nim głośno. To Strefa Wpływów. Film ten w kilku kategoriach kandyduje do Oscara i opowiada o komendancie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, Rudolfie Hessie i jego żony Hedwig. I właśnie ta rodzina próbuje sobie ułożyć normalne życie, proszę Państwa, w domku z ogrodem, a obok jest obóz koncentracyjny i giną tam ludzie. Jak można tak żyć, doprawdy nie wiem. Ale właśnie Joanna Lamparska, pisząc tę książkę, opowiada nam o ludziach względnie normalnych, o lekarzach. 300 lekarzy badało, opiekowało się, w cudzysłowie, oczywiście więźniami, doprowadzając ich do śmierci. Ja chciałbym tylko przeczytać Państwu to, co powiedział Jean-Paul Sartre. Człowiek nie jest niczym innym, jak tym, co z siebie uczynił. Pani Urszulo, 300 lekarzy Hitlera uczyniło z siebie bandytów, zbrodniarzy, bestie.
Bestie, potwory. I czy 300?
No właśnie.
Bo tutaj mamy różne dane i to w zależności, w jakim kraju się człowiek rozpytuje, czy w jakim kraju prowadzi badania, takie są liczby. My w Polsce dysponujemy danymi, z których wynika, że tych lekarzy było 300.
I na tych badaniach opiera się autorka,
choć jak rozmawiałam z panią Lamparską, to ona też próbowała prowadzić te badania, dojść do pewnych liczb w Wiedniu, w Instytucie Szymona Wiesenthala, co jest obecnie sprawą bardzo trudną, gdyż Wiesenthal nie żyje i są tam pewne tarcia. Można powiedzieć, że panuje polityka austriackiego gadania, co się nie przekłada koniecznie na czyny. Ale wróćmy do tych liczb. U nas się mówi o 300 lekarzach. Jeżeli sięgniemy do źródeł niemieckich, i to też w zależności jakich, czy tych byłych NRD-owskich, czy tych zachodnio-niemieckich, to znajdziemy też dwie różne liczby. Jest jedna, mówi, że było ich koło 850, prawie 850, druga liczba mówi 750. To już jest ponad dwa razy więcej. Idąc na południe, czyli do Instytutu Szymona Wiesenthala, to dowiemy się o liczbie 450 zidentyfikowanych lekarzy, którzy działali w obozach koncentracyjnych, ale też z pewnym ograniczeniem, o czym za chwilę. I wreszcie są jeszcze źródła rosyjskie, dawne źródła radzieckie, z których wynika, że tych lekarzy było 350. Czyli jak widzimy, co narodowość, to inny sposób liczenia
i
inne liczby. Co też na to wpływa? Czy w tych liczbach znajdują się wyłącznie lekarze, czy też stomatolodzy? Bo stomatolodzy w tym dramacie odegrali też potężną i bardzo niechlubną rolę, prawie że równie bestialską jak ich koledzy po tak zwanej medycynie klasycznej. Teraz tak, do obozów koncentracyjnych byli wysyłani również studenci. Studenci tacy, którzy prawie że skończyli medycynę. Co to znaczy prawie że? W owym czasie, przed wojną, medycyna trwała 11 miesięcy. Zakończenie studiów kończyło się dyplomem, gdzie trzeba było zdawać określoną ilość z egzaminów z określonych przedmiotów, plus wykonać jakieś ćwiczenie praktyczne. To ćwiczenie praktyczne to było, w zależności od specjalizacji, badanie internistyczne, w przypadku internisty chirurg, asystowanie przy operacji i tym podobne. Nie wiadomo, jak to wszystko jest liczone. Czy to 300, 350, 450, 700 i tak dalej, zawiera to wszystko. Druga rzecz. W obozach koncentracyjnych lekarze mieli asystentów. To byli felczerzy, to byli ludzie, którzy albo odtarli się od medycyny, albo o tę medycynę się w ogóle nie otarli i postanowili sobie poużywać na pacjentach, potrenować. Brutalne słowo, ale tak to wyglądało. I oni kazali się tytułować doktorami. Nie wiadomo, jak później to statystyki przejęły, bo statystyki opierają się na źródłach oryginalnych, czyli austriackich i niemieckich, bo Austriacy wcale nie byli gorsi, albo na zeznaniach więźniów. To się liczyło. W każdym razie mamy do czynienia z taką liczbą lekarzy. Przy czym mówimy o tej liczbie 300-850 tylko o lekarzach zbrodniarzach. To jest lekarzach, którzy nie byli w każdym obozie koncentracyjnych, bo tych obozów było całe mnóstwo. Kiedyś przy okazji miliarderów nazistowskich tak. Mówiliśmy o filiach obozów, o podobozach, o wypożyczaniu więźniów i tutaj ta statystyka odnosi się oficjalnie do 8 obozów koncentracyjnych, bo tylko w 8 obozach oficjalnie przeprowadzano eksperymenty na ludziach, natomiast 14 obozów, natomiast 6 dalszych było nieoficjalnych. Prowadzono tak zwane badania pomocnicze albo badania ściśle tajne, albo badania preselekcyjne. Co to oznaczało? No właśnie, co to badanie oznacza? Preselekcyjne. Badanie preselekcyjne oznaczało to, że badano wstępnie materiał ludzki, na przykład łamano kości, doprowadzano do złamań otwartych, do ran wpuszczano albo zarazki gronkowca, albo paciorkowca i takiego pacjenta odsyłano dalej do Instytutu Medycznego. I tutaj prym wiodły dwa uniwersytety medyczne, bo to się tak wtedy nazywało. Jednym instytutem był instytut w Stuttgarcie, to był Instytut Medycyny Sądowej, jeżeli byśmy to mieli porównać tak jeden do drugiego, bo to były sale sekcyjne, to były sale eksperymentu na więźniach, sale rentgenowskie i tym podobne, a drugi taki słynny, taka słynna Akademia Medyczna czy Uniwersytet Medyczny, który zasłynął z ogromnej ilości eksperymentów, to był we Frankfurcie nad Menem. Trzeci, ale już w dużo mniejszym stopniu, który nie był porównywalny z tymi instytutami, był to Instytut czy Zakład Medycyny Sądowej, Antropologii i Anatomii w klinice w Berlinie, największej klinice dzisiaj, najbardziej sławnej klinice medycznej, uniwersyteckiej w Berlinie, Charité. I tutaj mamy do czynienia z tą wstępną obróbką, jak to się technicznie nazywało. Skala, jak to się miało? Tuż przed wojną było, i jeszcze ta preselekcja, wstępna selekcja materiału odbywała się po to, żeby już jak popadnie do każdej akademii medycznej wysyłać eksponaty anatomiczne. Co to znaczyło? Żywi ludzie, czy to zupełnie zdrowi, czy to mający jakieś schorzenia, czy też kaleki, były wysyłane bezpośrednio na stół sekcyjny, gdzie były eksponatami dla uczących się studentów. Anatomia, jak wszyscy wiemy, którzy mają jakikolwiek kontakt z tym światem, to jest przedmiot na pierwszym, drugim roku studiów. Czyli tacy gimnazjaliści, którzy nie mieli do czynienia w tej chwili z krwią ze wszystkim, już nie rozpoczynali swoich szkolenia, swoich umiejętności, czy uczenia się na szczurach, królikach, kotach,
tylko
myszach,
tylko
od razu na ludziach. I jaka była potem skala i jak przyspieszyło szkolenie medyków w III Rzeszy, to liczby. W 1938 roku, czyli ostatnim roku pełnego pokoju, jak to się nazywa, w Niemczech było 52 tysiące lekarzy, albo powiedzmy sobie absolwentów medycyny, którzy dostali dopuszczenie do leczenia ludzi. W tym było 5300 z kawałkiem lekarzy żydowskich, których pozbawiono prawa do wykonywania zawodu, czyli było 47 tak na oko tysięcy lekarzy. Natomiast w roku 1945, po zakończeniu wojny, jak robiono pierwszy spis, to okazało się, że Niemcy mają prawie 90 tysięcy lekarzy, w tym zero żydowskich. Proszę sobie wyobrazić, jak przyspieszyła ta medycyna,
edukacja,
jeżeli w przeciągu 6 lat przez uniwersytety, przez laboratoria anatomiczne przeszli żywi ludzie, na których się
uczono.
I ta liczba jest w tej chwili nieznana, dokładnie nie do oszacowania, bo na przykład taki Stuttgart popalił dużą część dokumentacji. Ona się nie nazywała naukową, ona się nazywała dokumentacją dydaktyczną, gdzie eksponaty były właśnie w tej dokumentacji uwzględniane i tych ludzi w przeciągu 6 lat przeszło około 50 tysięcy żywych ludzi kładzionych bez znieczulenia na stołach sekcyjnych, na których wyprawiano różne rzeczy.
Tutaj Joanna Lamparska, znamy się od kilku lat, bo byliśmy w tym samym klubie reportażu i tę książkę mi podpisała, pisze na początku coś takiego. Jest ich zaledwie 300. Ich władza jest niemal absolutna. Choć jak w korporacji mają nad sobą szefów. Zawsze się mówi, mam szefa. Musiałem to robić, prawda? Nierzadko szalonych i mało kompetentnych. Są jak załoga jednego statku. Razem piją wódkę, dowcipkują, zabijają. Jedni się lubią, inni czasami nie. Trochę ze sobą rywalizują. To lekarze SS pracujący w niemieckich obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Wiedzą, że ich łajba ma jasno wytyczony kurs i jeśli się rozbije, wszyscy pójdą na dno. I później Joanna opisuje te wszystkie eksperymenty, opisuje tych ludzi z imienia i nazwiska, opisuje to, co oni robili w obozach i to, co robili później, kiedy wracali do domu. I to jest najbardziej straszne, pani Urszula.
Tak, to jest coś okropnego, bo jak sobie wyobrazić, takim sztandarowym lekarzem jest doktor Józef Mengele.
Mengele, ten biały anioł.
Albo anioł śmierci, który prowadził eksperymenty na dzieciach, na bliźniakach. Jego hobby to były bliźnięta z różnymi kolorami oczu. Jedno brązowe, drugie niebieskie. I jaki to był potwór, z zimną krwią doprowadzał te dzieci do stanu takiego, że nie miały szansy na przeżycie. I drugie dziecko, które... Jedno dziecko umierało w wyniku eksperymentów, na drugim się nic nie robiło. Drugie nawet karmił cukierkami i był dla nich dobrym wujkiem i w momencie śmierci jednego bliźniaka osobiście z zimną krwią zabijał drugie. On nie powierzał tej czynności nikomu innemu, żeby to było zrobione według jego metody, żeby miał pewność, że uszkodzenie materiału, czy uszkodzenie eksponatu, czy śmierć zadana nie będzie ingerować w zmiany w eksponacie wewnętrzne, żeby mieć idealny materiał porównawczy. No, najbardziej makabryczną rzeczą to było zadanie ran bliźniakom, zszycie ich razem i obserwowanie gehenny tych dzieci poważnie okaleczonych. I tutaj jest ogromne bohaterstwo matki, bo w Oświęcimiu ona zdobyła morfinę jakimś cudem, nie wiadomo, i sama uśmierciła te dzieci morfiną, żeby skrócić ich cierpienia. I te bestie, one sobie spokojniutko wracały do domu na Wiener Schnitzel, czyli na kotlet schabowy, powiedzieliśmy.
Tutaj jest opisane bardzo dokładnie właśnie, jak ci wracali do domu. Jeden z tych oprawców miał 5 dzieci, a przed chwilą uśmiercił kilkaset dzieci.
Tak. Ale panie Marku, do tego, żeby się dostać na takie stanowisko, to była specjalna selekcja. Przede wszystkim trzeba było być członkiem albo NSDAP, czyli tej Partii Narodowej Socjalistycznej, albo SA, albo SS. Preferowani byli członkowie SS. Ilu ich było? Mówiliśmy, że było 52 tysiące lekarzy przed wojną. Z tego odliczyliśmy żydowskich lekarzy, czyli z 47 tysięcy 50-60% w zależności od specjalności była członkami jednej z tych organizacji. Czyli tak współczynnikiem Bolka i Lolka na Płótnąc mieliśmy 23,5 tysiąca lekarzy. I teraz lekarze ci, którzy ubiegali się o stanowisko, bo to nie byli przypadkowo wybrani ludzie, przechodzili odpowiednią selekcję. I znowu była sytuacja taka, że byli poddawani określonym kryterium. Bardzo liczyło się kryterium, ile ktoś ma za sobą sterylizacji, eutanazji, czy eksperymentów na ludziach niepełnosprawnych, bo w 1934 roku wszedł w Niemczech program tak zwanej popularnie, jak to mawiała ludność, sterylizacji idiotów. Byli to ludzie chorzy psychicznie, byli to ludzie, którzy urodzili się z wadami takimi jak na przykład zespół Downa. Byli to dzieci, bo to nie mówimy, były to dzieci, które urodziły się z określonymi wadami, czy to z garbem, czy to z jakimiś zniekształceniami, czy po prostu karły. I teraz statystyki, i program zaczął się w 1934 roku w ramach takiego programu Eugenika. I pracowali tam lekarze, i to też są liczby zatrważające, dlatego że tutaj mamy już statystyki i mamy dokumentację. Ci ludzie, lekarze, uśmiercili między 320 a 350 tysięcy kobiet i mężczyzn, osoby niepełnosprawne. Zabito około 230 tysięcy. Zabijano to wszystko zastrzykami, to były związki cjanku. Jeszcze wtedy cjanku, później to rozszerzono, bo między innymi w Mauthausen eksperymentowano, lekarze eksperymentowali na zabijaniu więźniów zastrzykiem w serce z zastrzyków z benzyny. Obserwując tą śmierć, która była dużo dłuższa, dużo okrutniejsza. I mało tego, tak dawkowali truciznę i potem jak śmierć następowała od razu, ale kazali wstać i iść w kierunku krematorium, żeby nie nosić...
No tak, żeby jeszcze sami doszli.
Sami doszli do tego.
Do
no i 60 tysięcy tych osób niepełnosprawnych to były króliki doświadczalne. W tej warstwie osób to byli lekarze głównie neuropsychiatrzy. W Polsce nie ma tej specjalności. W Niemczech ona się narodziła w 1935 roku. To byli lekarze neurologii, to byli anatomopatolodzy. Ci stanęli do konkursu, ale potrzebni byli też inni lekarze. Potrzebni byli interniści, potrzebni byli chirurdzy, potrzebne były inne specjalności. I jakie było kryterium naboru? Jeżeli chodzi o tych, którzy uśmiercali niepełnosprawnych, to oni już wstępne jakieś takie szacunki mieli. Ale liczyła się bezwzględność. Jak udowadniano tą bezwzględność? No, takim ulubionym obozem na to, jak się okazało, był obóz w Sachsenhausen, gdzie przywożono grupę lekarzy i dawano im zadanie uśmiercenia 2-3 więźniów. Zdałeś egzamin? Proszę bardzo. Druga rzecz to był brak lęku, który też odpowiednio ćwiczono. Ten brak lęku tutaj przodował obóz w Dachau. Też były robione pewnego typu eksperymenty i takim jednym z takich eksperymentów opisanych to były, w Dachau było bardzo dużo psów dobermanów i owczarków niemieckich szkolonych na agresję i na atakowanie ludzi. I między innymi zadaniem takiego lekarza po napuszczeniu przez opiekuna psa na eksponat.
Na eksponat, czyli na człowieka, na więźnia. Tak?
Na więźnia. Jednym z zadań było złapanie tego psa i odciągnięcie go, żeby nie zniszczył wyniku eksperymentu. Kolejna rzecz, odporność na stres. Tu już były testy, które były szeroko bardzo praktykowane poza obozami koncentracyjnymi. Skierowanie na cel, konsekwencja i zaniżony lub ograniczony poziom empatii do całkowitego braku empatii. Takie testy na lekarza do tych 8-14 obozów trwały koło miesiąca. Zdał egzamin? Dobrze. Nie zdał egzaminu, odpadał, szedł na front. I teraz znajdowała się duża grupa tych lekarzy, bo 300 miejsc, 400 miejsc czy 700 miejsc obsadzić, to różne dokumenty mówią, że ubiegało się o to stanowisko od 5 do 10 osób, w zależności od tego, jaki to był obóz. No, wyjątkową estymą cieszył się Auschwitz, czyli nasz Oświęcim, a w zasadzie Oświęcim Brzezinka, bo to był obóz solidny, posiadał doskonałe zaplecze, to znaczy wokół tego było sporo skonfiskowanych domów, willi, a poza tym był obozem dużym. I im większy obóz, tym większa możliwość obłowienia się, bo lekarze ci byli nie tylko mordercami, nie tylko zabójcami, oni byli również złodziejami. Oni okradali tych, którzy...
No ale ukradali nie tylko lekarze, po prostu Niemcy kradli wszystko, co można było ukraść.
To był bardzo łapówkarski tak. Ten. Drugim takim był Gross Rosen, obóz też duży. Gusen Mauthausen, to był w zasadzie kompleks Linz Gusen Mauthausen, gdzie w Linzu była znowu Akademia Medyczna i Gusen Mauthausen było... miejscem dostarczania towarów. Natomiast najgorzej, niechętnie szło się do tych malutkich obozów. I tak niechętnie szło się do obozu, który znajduje się na polskich ziemiach wschodnich, na Dolnym Śląsku, to było Gross Rosen. Obóz, który był maleństwem, był takim, jak to Niemcy nazywali, wrzodem na odwłoku, żeby tego mocniej nie określić, i tam się szło. Nic, co antyludzkie, nie było nam obce w tych obozach.
Panie Urszulo, czy ja mam rozumieć, że niektórzy z tych lekarzy dawali jakieś łapówki, oczywiście, żeby dostać się właśnie do takiej pracy?
Tak.
Do takiej okrutnej pracy?
Tak. I to byli nie tylko lekarze, ale to byli również szeregowi żołnierze, to znaczy szeregowi SS-mani, Wehrmacht raczej
nie, bo Wehrmacht raczej walczył.
Wehrmacht raczej walczył, ale głównie to było SA i SS. I to po co być kucharzem na froncie wschodnim, jak lepiej być kucharzem w Oświęcimiu. Żyje się wygodnie, bo można mieszkać z rodziną. Ma się lepszą pensję, bo poziom stresu wyższy i trzeba trzymać dziób na kłódkę. Na dodatek pracuje się 8 godzin, bo Niemcy pracowali 8 godzin. Soboty, w niedzielę, bo soboty były normalnym dniem pracy, ale jeżeli pracowałeś w niedzielę, to miałeś dodatkowo jeden dzień wolny. Nie strzelają do ciebie i na dodatek możesz się nakraść, ile wlezie. Taki rewir, gdzie następowało oddanie bagaży czy ograbienie więźni ze wszystkiego, konkretnie w Oświęcimiu nazywał się Kanadą. W Gross Rosen nazywał się Eldorado. Czyli tam się kradło, ile wlezie i kto mógł się załapać. I łapówki były bardzo duże. I co ciekawe, rodziny lekarzy, które miały jakiekolwiek kontakty na wysokich szczeblach, zabiegały bardzo o to, żeby ci lekarze mogli się tam dostać. A eksperymenty były najróżniejsze. Owszem, były drobne wyjątki, ale wyjątki takie, jeżeli jakiś profesor potrzebował materiału doświadczalnego, to on wtedy wysyłał swojego asystenta, czy zaufanego człowieka, czy załatwiał mu miejsce w obozie koncentracyjnym. Pierwsze nazwisko lepsze, żeby rzucić, doktor Asperger, Hans Asperger. Zespół Aspergera jest nam dokładnie znany. I gdzie przebadano ten zespół i kto zadbał o materiał? No, początkowo byli to po Anschlussie Austrii, byli to lekarze, którzy byli kierowani do domów sierot. To się tak nazywało, żeby przetłumaczyć jeden do jednego. To byli lekarze czy pielęgniarze, którzy opiekowali się zakładami psychiatrycznymi, zakładami dla nerwowo chorych, czy po prostu dla ludzi upośledzonych. Ale to był materiał skrajny. No i teraz trzeba było mieć badanie porównawcze i jeszcze na możliwie szerokim spektrum. I tutaj pan doktor Hans Asperger, który zmarł w 1980 roku. Skąd czerpał materiał? Z obozu Mauthausen, jeżeli chodzi o cygańskie dzieci, z Oświęcimia, jeżeli chodzi o dzieci żydowskie, i z Ravensbrück, jeżeli chodzi, bo tam był obóz kobiecy, i tam były malutkie dzieci. Podobnie było z obozem Majdanek, który Niemcy nazywali obóz Lublin. I SS-mani, lekarze, o których mowa w tej książce, jednym z nich jest właśnie nasz doktor Mengele, ten materiał mu dostarczali do Wiednia. I w wyniku prac, które powstały, badań na tym materiale ludzkim, gdzie on, te dzieci, które wyszły z obozu koncentracyjnego, wcale nie były traktowane dobrze. Mówi się, tutaj są stosunkowo dobre statystyki, że w przeciągu 5 lat doktor Asperger miał około 1000 dzieci, z których 186 zostało zamęczonych osobiście przez niego i jego zespół w wyniku badań. Doktor kliniki honoris causa.
Pani Urszulo, proszę mi powiedzieć, czy w obozach koncentracyjnych byli też normalni lekarze, czy ci wszyscy byli bestiami, którzy tylko chcieli zabijać i eksperymentować?
Panie Marku, obozów było bez liku. Znaczy nie było bez liku, ale było kilkadziesiąt. Pod obozów było sporo. Mnóstwo, filii jeszcze więcej. My mówimy o lekarzach z obozów 8 do 14, nastawionych na eksperymenty medyczne. Do obozów, gdzie selekcjonowano tych ludzi, którzy mieli cechy, te, o których mówiłam wcześniej, którzy przeszli miesięczne szkolenie, gdzie było wiadomo, że rączka im nie zadrży. Ale na przykład w Charité był oddział, gdzie pracowali lekarze. Tam był bardzo silna jednostka ruchu oporu. I to nie byli, to byli również więźniowie, którzy przychodzili, czy zostali przesyłani do Charité po zbyt brutalnych albo daleko idących eksperymentach, ale byli też więźniowie, którzy byli torturowani na gestapo, gdzie gestapo jeszcze zależało na tym, żeby z tego człowieka coś wycisnąć.
Wydobyć, żeby przeżył.
I ci ludzie byli wysyłani do Charité. I ta komórka oporu lekarzy, ona ich próbowała przywrócić do zdrowia, ona ich naprawdę leczyła. Nawet robiono takie rzeczy, jak eksperymentowano ze sztuczną śmiercią, czy z pozorną śmiercią, po to tylko, żeby takiego człowieka
wywieźć ze
szpitala.
Ze szpitala,
bo to nie był obóz. Mhm. I są dokumenty, które wskazywały, że to się udało. Jak było w tych innych podobozach, tego nie wiemy. Najprawdopodobniej, bo to jest statystyka, ta piramida, ona jest taka, że im wyżej u góry, tym mniej pewnych przypadków. Natomiast jeżeli chodzi o tych kilkuset ludzi, to oni nie cofali się
przed niczym.
Jak było w innych obozach. Mało jest na ten temat, albo stosunkowo mało jest na ten temat informacji. Są pojedyncze zeznania, ale głównie się koncentrowano na tym. I to mało tego, ci lekarze, oni też byli pod presją. I na pewno tych kilkadziesiąt, kilkaset obozów, to nie było tylko 350 czy 450 lekarzy. My mówimy tutaj o tych największych zbrodniarzach, którzy robili eksperymenty w imię nauki. I proszę sobie wyobrazić taką rzecz. Kończy się wojna. Dokumenty są palone. Obozy koncentracyjne nagle mają ogromne ogniska. Część dokumentów jest pakowana na wozy, część więźniów rusza w drogę śmierci na zachód albo pieszo, albo w bydlęcych wagonach. I większość z tych lekarzy ratuje życie. I przychodzi rok 1945, 8 lub 9 maja. I zaczyna się wyłapywanie tychże ludzi. I liczmy, że to była ilość 350, zaufajmy Rosjanom.
No, tych lekarzy.
Przyjmy się na ich statystyce. Jak pan sądzi, Ilu tych lekarzy poniosło konsekwencje takich, że zostali skazani na karę śmierci względnie na dożywotnie? Znaczy, najpierw tych na karę śmierci.
Na karę śmierci może ze 100. Za dużo?
Panie Marku, około 15.
15 osób powieszono, tak? Albo w jakiś sposób zabito.
Tak, tylko przez wieszanie zabijano. Mhm. To jest około 15 lekarzy. Ilu otrzymało dożywotnie więzienie?
No tutaj już boję się strzelać. 50?
30 paru. Ale żaden z nich nie odsiedział kary do końca. Końca. Większość z tych, których wyłapano, wyszła pomiędzy rokiem 51 a 53.
Proszę Państwa.
Czyli 8 lat, ale większość tych lekarzy miała się dobrze i taki drastyczny przykład, jeśli mamy czas, znowu tutaj zadziałali Amerykanie. Tak jak amerykańskie pieniądze pomogły Hitlerowi przed 33 rokiem, tak Amerykanie
tutaj też, tak?
Pomogli po roku 45. Około 100 do 120, ponad 100 do 120 lekarzy Amerykanie przemycili do USA pod fałszywymi tożsamościami. Po co? Żeby mogli pracować na rzecz nauki
amerykańskiej.
I w Polsce, niedaleko obozu Gross-Rosen, jest bardzo skomplikowana instalacja. Jest to instalacja na podciśnienie, gdzie eksperymentowano na ludziach. Eksperymentował profesor, który zmarł stosunkowo niedawno, który był głównym ekspertem NASA i który pracował przy programie Apollo. Doszedł do wszystkich możliwych zaszczytów, zmarł jako milioner. I gdy w 2006 roku dotarto po zjednoczeniu Niemiec do archiwów, tam zjednoczenie, bo Niemcy jak już czyszczą, to czyszczą. I wyszło na jaw publicznie, że on robił takie eksperymenty, w wyniku którego zginęło 1300 ludzi na podciśnienie, na wytrzymywanie zimna. To byli ludzie, którzy stali na mrozie, byli oblewani wodą, potem przywracani z powrotem do życia. I ten pan pracował sobie w Stuttgarcie. No to potem zabrano mu wszystkie jego odznaczenia, które zrobił. Pan zmarł w roku 1986, 20 lat po śmierci. Wykreślono go nawet z ewidencji NASA. Ale dokumenty wszystkie, które wziął ze sobą, były na wagę złota. Podobnie Rosjanie. 20 lekarzy uprowadzili i też uprowadzili część dokumentacji i program kosmiczny na Bajkonurze opierał się, czy był robiony we współpracy z 4 czy 5 takimi
Pani
zbrodniarzami.
Pani Urszula, ja nie wiem, co jest straszniejsze. Czy opowieść o tych lekarzach, którzy wówczas w czasie wojny eksperymentowali na ludziach, czy to, o czym pani mówi, że po wojnie ci ludzie, no nie powiem, że opływali jak pączki w maśle, ale nie ponieśli żadnej kary, żadnych konsekwencji swoich bestialskich czynów. Proszę
to
państwa,
znaczy, panie Marku, paru poniosło.
No tak, no ale to
armia radziecka, armia amerykańska plus Watykan, bo bardzo dużo wyjechało na paszporty amerykańskie, na paszporty watykańskie, które kupili za ciężkie pieniądze czy zrabowane brylanty do Ameryki Południowej.
Proszę państwa, to nie jest łatwa lektura. Joanna Lamparska, lekarze od zabijania, medyczna gwardia Hitlera. No, czyta się to nie z zapartym tchem, ale z drżeniem, ponieważ każde zdanie przynosi wielką ludzką tragedię. Dziś właśnie o tej książce, ale nie tylko, opowiadała pani Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, kłaniamy się państwu i mogę tylko powiedzieć jedno takie zdanie, aby więcej już nigdy nie zdarzyły się takie czasy, że ludzie ludziom będą gotować takie losy, prawda, jak pisała o tym Zofia Naukowska.
Panie Marku, niestety zdarzy się. Bez przerwy coś się zdarza na świecie. No cóż, gatunek ludzki nie wyszedł Panu Bogu.